Niemiecki zarząd uzbrojenia wojsk lądowych w kwietniu 1942 roku nie czuł, żeby sprawy miały się ku lepszemu. Sytuacja obrony przeciwpancernej w szeregach Wehrmachtu na wschodzie się pogarszała. W wyniku rozesłania ofert na coś nowego dla piechoty pojawia się bezodrzutowy granatnik przeciwpancerny jednorazowego użytku – Panzerfaust. Najbardziej zaawansowane modele niszczyły czołgi z odległości 250 metrów, a pierwsze z odległości 30 metrów. Wojsko zainteresowało się propozycją firmy Hugo Schneider z Lipska, która nazywała się Faustpatrone, czyli była traktowana jako nabój ręczny. Był jednorazowego użytku, prosty konstrukcyjnie, tani w produkcji i użyć go potrafiłby nawet najbardziej zacofany cywil. Granat w nim umieszczony wyrzucany był na odległość do 60 metrów, ale z celnością nie miało to nic wspólnego. Poza nieskuteczną celnością generalnie Faustpatrone miał jeszcze jeden problem. Był nafaszerowany wadami do tego stopnia, że użycie go w warunkach bojowych było niemożliwe. W tym miejscu warto dodać, że dosłownie nikt nie miał na tamten moment lepszego pomysłu, więc postanowiono, że wojsko idzie z tym Faustpatrone. Tylko, że trzeba usunąć wszelkie wady. Kilka miesięcy później i w listopadzie 1942 roku pojawia się nowa postać Faustpatrone, nowa odsłona. Tak naprawdę zupełnie nowy model, wykonany praktycznie od zera, który tylko miał nazwę taką samą jak poprzedni model, bo wszystko w nim było inne. Broń stanowczo wydłużono, wzmocniono, pojawił się nawet mechanizm spustowy. Dłuższa rura dawała większą celność, dawało możliwość oddania strzału z ramienia, czy nawet spod ramienia, jeśli komuś na tym zależało. Modele ważące 3,3 kg znalazły większe uznanie. Wiosną zamówiono 3000 sztuk, a we wrześniu 1943 roku trafiły na front, gdzie zachwyceni żołnierze uwielbiają swoje Panzerfausty. Dowództwo również było zachwycone. Pod koniec 1943 roku padło zamówienie na 300 tysięcy egzemplarzy i to co miesiąc. Takie tempo produkcji zdołano osiągnąć dopiero po upływie roku. Z początku kilkadziesiąt tysięcy sztuk miesięcznie musiało wystarczyć. Panzerfaust to pięść na czołgi, czy też bardziej chwytliwa nazwa pancerna pięść. Ta, choć zachwycała, to nie była wciąż pozbawiona wad. Dowództwo skrupulatnie notowało każdą wadę z debiutu, a producent zobowiązał się usunąć wady jak najszybciej. Najwięcej pracy wymagało zwiększenie zasięgu celnego strzału. Zasięg miotania pocisku zwiększono w najprostszy sposób, przez zwiększenie ładunku miotającego do 140 g czarnego prochu. Tym sposobem zwiększono prędkość początkową do 48 metrów na sekundę, a zasięg celnego strzału podwojono. Generalnie montowano do broni okienka do celowania na odległość 30 metrów, 60 metrów oraz 80 metrów, przy czym o celności względnej była jeszcze mowa przy 60 metrach. Z danych z 1944 roku wynika, że celność strzałów na 60 metrów oceniono na 75%, natomiast na odległość 80 metrów spadła aż do 25%. Granatniki Panzerfaust doczekały się produkcji seryjnej trwającej ponad 20 miesięcy. Pod koniec roku 1943 w grudniu dostarczono ponad 330 tysięcy egzemplarzy miesięcznie, a od listopada 1944 dostarczano regularnie ponad 1 000 000 nowych egzemplarzy miesięcznie. W styczniu i w lutym 1945 roku wyprodukowano ponad 2 miliony sztuk. Do końca wojny wyprodukowano prawie 8 milionów. To fakt. Niemieccy inżynierowie w czasie II wojny światowej potrafili dokonywać cudów, szczególnie w obliczu zwiększonej ilości sprzętu wojskowego, jacy otrzymywali za oceanu alianci. Żołnierze niemieccy na froncie wschodnim nie narzekali, jeśli mieli zmierzyć się z oddziałami pancernymi Sowietów pod tylko takimi warunkami, że mieli zapewnione kilka tygrysów, kilka panter, sporo dział przeciwpancernych czy przeciwlotniczych 88, a że front w przeważającej części składał się z gigantycznego obszaru, gdzie takich luksusów można było ze świecą szukać, to też niemiecka piechota domagała się czegoś właśnie na kształt Panzerfausta. Ten najczęściej spotykany model ważył jakieś 5 kg i do obsługi wystarczył jeden Soldat. Metalowa rura z ładunkiem miotającym była wyposażona w głowicę kumulacyjną, która była stabilizowana skrzydełkami rozwijającymi się po wystrzeleniu, a kiedy już ładunek prochowy wystrzeliwał głowicę kumulacyjną, a ta dolatywała do czołgu, to przebijała w mgnieniu oka pancerz i eliminowała całą załogę w ciągu zaledwie paru chwil. Po oddaniu strzału żołnierz wyrzucał rurę i już o niej zapominał, a porzucanie ich w obliczu kurczących się zasobów III Rzeszy, no nie było tak specjalnie mile widziane. Więc inżynierowie musieli po raz kolejny zakasać rękawy i wziąć się za tworzenie tak zwanych Panzerschrecków. Wcześniej wspomniane 60-tki doczekały się kolejnych modyfikacji i doczekano się setki, 150-tki czy nawet 250-tki, gdzie liczby oznaczały odległość skutecznego zasięgu. Te z końca wojny, mające skuteczny zasięg 250 metrów, stanowiły pierwowzór używanych powszechnie później ręcznych granatników przeciwpancernych RPG. W 1943 roku opracowano działającą na nieco innej zasadzie rakietową wyrzutnię przeciwpancerną Panzerschreck, czyli postrach czołgów. Inżynierowie wzorowali się tym razem na zdobycznej amerykańskiej bazuce, która już była wielorazowego użytku. Jeden żołnierz ładował do wyrzutni pocisk rakietowy kalibru 88 mm, po czym uzbrajał go, a celowniczy robił już swoje. Dwuosobowa obsługa miała ze sobą przeważnie 10 pocisków. Alianci przechwytywali tysiącami Panzerfausty, analizowali je wnikliwie, a najciekawsze rozwiązania stosowali potem do swojego uzbrojenia. Panzerfaust był na tyle udanym modelem, że całkiem sporo lat na stanie Ludowego Wojska Polskiego widniało ich kilka tysięcy. Podobno pod koniec wojny Adolf Hitler był tak bardzo zafascynowany efektem Panzerfaustów i Panzerschrecków, że oczekiwał takich samych rezultatów w odniesieniu do latających Panzerfaustów. W zamyśle miała to być broń ostatniej szansy. Broń miała działać na podobnej zasadzie, ale miała być bronią przeciwlotniczą. Hitler chciał dać swoim żołnierzom broń, która pozwoli im zestrzeliwać atakujące ich z niskiej wysokości sowieckie szturmowiki i amerykańskie Thunderbolty. A wszystko dlatego, że od 1944 roku alianci zdobyli już absolutną przewagę w powietrzu i przy właściwych warunkach pogodowych alianckie samoloty atakowały z niskiego pułapu niemieckie umocnienia polowe, kolumny pancerne i pociągi z transportami wojskowymi. Podobnie działo się na froncie wschodnim, gdzie postrach wśród Niemców budziły sowieckie latające czołgi typu IU-2 i IU-2M3. Wiadomo, że prędzej czy później pomysł na stworzenie przeciwlotniczego wariantu musiał się w końcu pojawić. Mając na uwadze, że jest początek roku 1945 i trwają alianckie bombardowania ośrodków przemysłowych, a produkcja na całym obszarze III Rzeszy była spowolniona, w ciągu zaledwie miesiąca od pojawienia się koncepcji inżynierom firmy Hugo Schneider udaje się opracować broń o nazwie Luftfaust A, która składała się z zespołu czterech wyrzutni rurowych, podobnych do tych wykorzystywanych w Panzerfauście. Można było odpalić z ramienia cztery przerobione na rakiety pociski kalibru 20 mm. Tylko pamiętajmy, że praca nad modelem trwała zaledwie miesiąc. Urządzenie jeszcze nie działało jak należy. Prototyp broni na pociski typu ziemia-powietrze był mocno niecelny. Odpowiedzią na wszelkie mankamenty broni miał być kolejny model, Luftfaust B. Ten zbudowany był już z 9 rur długości 130 cm, które pozwalały na odpalanie naprzemiennie najpierw z 4, później z pozostałych 5 luf, by zrównoważyć działanie gazów prochowych i zachować skupienie w celu. Nic nie miało prawa czuć się bezpiecznie w odległości od 500 do 1000 metrów. Kiedy poznano wyniki pierwszych testów, armia zamówiła 10 tysięcy tych Fliegerfaustów, czyli 10 tysięcy latających pięści, a także aż 4 miliony rakiet. Zamówienia nigdy nie zrealizowano. pełni, ponieważ wojna zdążyła już dobiec końca. Zaledwie 80 egzemplarzy trafiło do Berlina w kwietniu 1945 roku. Myśl techniczna latających pięści, a zatem broni przeciwlotniczej obsługiwanej przez jednego żołnierza, przetrwała po dzień dzisiejszy, bo Bundeswehr tak nazywa swój przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy, który jest stosowany po dzień dzisiejszy. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuki do góry. Jeżeli wam się średnio podobało, to nie dawajcie już tego kciuka do góry, dajcie kciuka w bok za to. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was da sobie żółwika takim Panzerfaustem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.